dwa rodzaje woli Bożej. To jest bardzo króciutko, ale to jest taki wstęp do tego, do kolejnego tematu, jak Bóg do nas przemawia, jak Bóg przemawia do człowieka. Wyraźnie w Słowie Bożym jest zapisane i możemy to odczytać, czytając Słowo Boże, że jest tak zwana ogólna wola Boża i ta ogólna Boża wola, suwerenna wola Boża jest objawiona w Biblii i o te rzeczy, o to, co jest objawione w Biblii, nie musimy się modlić. Wystarczy być posłusznym. Bo czasem ludzie modlą się tak: Panie Jezu, czy ja mam świadczyć Ewangelię o Tobie? No to jest bez sensu modlitwa. Przecież jest napisane, że jesteśmy świadkami Chrystusa. Albo modlą się o coś, co jest w Biblii wyraźnie określone. Ja powiem, że Pan Bóg nie odpowiada na niemądre modlitwy i dlatego trudno usłyszeć odpowiedź od Boga na to, jeśli modlimy się o coś, co już jest wyraźnie zapisane w Biblii. I ta suwerenna wola Boża objawiona w Słowie Bożym obejmuje ogólny plan dla całej ludzkości, ogólny plan dla całego świata, ale też ten ogólny plan dotyczący każdego z nas, każdego chrześcijanina. I gdybyśmy chcieli czytać pewne fragmenty, które tutaj są wypisane, polecam je wam, te fragmenty przeczytać sobie w domu, to byśmy zobaczyli, że Bóg ma plan dla całego świata, nie? Na przykład jak się czyta Księgę Joba, która dla mnie zawsze jest takim czymś niesamowicie pokrzepiającym. Niedawno usługiwałem z Księgi Joba. Klaudia, pamiętasz, jaki był temat? Tak, trudne pytanie. Usługiwałem z Księgi Joba.
Wytrwałość.
Tak, chodziło o wytrwałość i chodziło o... Doznajemy różnych problemów, nie? Job, my zwykle, kiedy skupiamy się na Jobie, to myślimy o jego cierpieniach fizycznych. Ale to były tylko jedne z cierpień fizycznych, bo on, jak wiecie, był chory i tam dalej. Ale on przeżył stratę rodziny, miał wspaniałą rodzinę. Potem żona je przeciwko niemu się odwróciła. Potem przeżył bardzo poważne doświadczenie w dziedzinie takiej, byśmy mogli powiedzieć, społecznej, dlatego że przyjaciele zamiast go pocieszać, przez 7 dni go pocieszali, byli z nim, milczeli, a potem go zaczęli oskarżać. To poważny problem i mógł się ten człowiek załamać. Mógł Job powiedzieć, no już, zresztą mówi tam w Księdze Joba, że oni go już 10 razy znieważyli, bo ciągle mówili mu jakieś słowa, oskarżając go. A tak naprawdę robili to dlatego, że nie byli w jego skórze, że nie doświadczyli tego, co on doświadczył. Potem także przeżył tragedię, jeśli chodzi o inne dziedziny swojego życia. I w pewnym momencie też przeżył taki jakby zawód w dziedzinie relacji z Bogiem, bo on mówi, szukam go po prawej stronie, nie ma go. Patrzę po lewej i nie widzę go. Patrzę do przodu, nie ma Boga. Co się dzieje, nie? A więc w tej relacji z Bogiem też był okres, gdzie Bóg, i to Bóg robił zupełnie celowo, bo tak się chlubił tym człowiekiem, Jobem, i to Bóg postanowił nie rozmawiać. A potem następuje taki moment, że Bóg pokazuje Jobowi stworzenie. Nie? Jak czytamy Księgę Joba, to tam czytamy na przykład o krokodylu. Fajnie, nie? Po co jakieś tam czytać książki inne o krokodylu, jak można Biblię poczytać? Albo o innych zwierzętach. I tam wyraźnie jest napisane, że kropelki, które spadają, to wszystko Bóg. I Bóg nad tym wszystkim panuje, czuwa. I ten ogólny plan ludzkości, dla całej ludzkości, za cały plan dla świata jest objawiony w dużej mierze, czy w większej mierze, w dużej mierze w Słowie Bożym. I jest to mistrzowski plan Boga dla całego wszechświata. I ten rodzaj woli, a więc ta objawiona wola Boża, wypełnia się i będzie się wypełniać niezależnie od człowieka. Więc no może być takie pytanie, no to po co my się w ogóle modlimy? Jak Bóg czyni to, co chce, nie? Tak jest też w Biblii napisane, że On czyni to, co chce. Po co my się modlimy? Modlimy się po to, aby współpracować z Bogiem. Modlimy się po to, aby usłyszeć od Boga i Bóg może nas użyć i my z tego będziemy mieć satysfakcję. Bo ja czasem zadaję pytanie, czy my musimy ciągle czytać jakieś książki z Ameryki, z Afryki, z Australii, czy tam gdzieś z Argentyny, Brazylii, czy my nie możemy sami napisać książki? A kiedy napiszemy sami książkę, powiedzcie? Na przykład składającą się z świadectw. kiedy będziemy mieć przeżycia z Bogiem. Zachwycamy się i takie książki się najlepiej czyta, bo nie trzeba się na nich skupiać, tylko czytamy, jak tam Bóg działał przez tego czy tamtego i chwała Bogu w Korei, w Afryce. A dlaczego to się ma nie dziać przez moje albo twoje życie? To się może dziać. Wystarczy się poddać Bożej woli i Bóg chce współpracować z nami. I po to jest modlitwa, po to jest ta społeczność z Bogiem, ale są pewne rzeczy, objawiona wola Boża w Biblii, która się nie zmieni, nawet gdybyśmy nie wiadomo co zrobili, jak bardzo chcieli na Bogu coś wymusić albo go do czegoś przekonać, bo jest to po prostu wola Boża objawiona w Biblii, która się tak czy inaczej wypełni. Wypełni się to, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół? Na 100%. Albo 200% się wypełni. I tutaj nie ma co zadawać Bogu pytań, czy to się stanie, kiedy się to stanie. To jest i tak Boży czas, nikt tego nie będzie wiedział, bo ten rezultat jest dawno, dawno ustalony. Inny rodzaj woli Bożej objawiony w Biblii to tak zwana moralna wola Boża. I ta moralna wola Boża zawiera całkowite wszystkie prawdy dotyczące naszego charakteru i naszego postępowania. A więc przykazań, które uczą nas, jak wierzący mają żyć, jak się zachować, w jaki sposób postępować. I to mamy w Biblii pokazane. Nie trzeba się modlić o to, czy mam kraść, czy mam nie kraść. To jest w Biblii napisane. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie trzeba się modlić o to, Panie Boże, czy ja mam przestać plotkować, bo to jest w Biblii napisane. To jest wszystko wyraźnie napisane, tylko wystarczy kontrolować własne serce i własne życie, nie? A to kontrolowanie własnego serca jest niezwykle ważne, bo możemy się, mówiąc prostym językiem, zagalopować w jakiejś tam dziedzinie swojego życia, jakiejś tam na przykład zazdrości. A w Biblii jest napisane, że mamy raczej być gotowi dać, a nie zazdrościć drugiej osobie. Ja miałem taką jedną bratową, która jak moja żona sobie kupiła nowe firanki i ona zobaczyła, to wiecie, zazdrość, jakaś chciwość taka dziwna, chora wręcz, powodowała nią to, że ona była w stanie ukraść komuś coś, byleby sobie też firanki kupić. Chorobliwa zazdrość czy chciwość. No, mają ludzie różne przypadłości. I niekiedy ludzie właśnie w taki sposób żyją. Albo różne inne przyzwyczajenia czy związania. Natomiast ta moralna wola Boża jest objawiona w Biblii i właśnie czytając fragmenty Słowa Bożego, otwieramy na przykład list do Efezjan i tutaj mamy cały spis. Pierwsze trzy wersety mówią o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, czym Bóg nas obdarował, a potem od czwartego wersetu czytamy najpierw o jedności. A czasem nas kusi do tego, żebyśmy jedność zerwali, prawda? W jaki sposób jedność zerwać? No wystarczy na kogoś powiedzieć złe słowo i już się tak ploteczki rozchodzą. I od razu możemy doprowadzić do nieporozumień. A potem czytamy dalsze fragmenty. Ja przeczytam od 17, 4 rozdziału, 17 do 19. List do Efezjan, nie? I tutaj jest napisane tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Więc tu mamy obraz, jak poganie postępują. I apostoł Paweł mówi, wy chrześcijanie tak nie postępujcie. Poganie postępują w próżności umysłu swego. Czyli ich umysł jest jaki? Próżny. A brzmi to niefajnie, nie? Ale tak to jest. Ten umysł jest próżny w takim sensie, że o różnych głupich rzeczach niepotrzebnych, bo ten umysł jest próżny, a Słowo Boże nam mówi, że mamy umysł napełnić Słowem Bożym. Dalej czytamy, mają przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. To jest charakterystyka ludzi niezbawionych, jak mówi tutaj Słowo Boże, pogan. A apostoł Paweł mówi, mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej tak nie postępowali. Czyli, jeśli stwierdzam, że coś w moim życiu się Bogu nie podoba, to drogą wyjścia z tego jest, Panie, przebacz, a potem chcę żyć inaczej. I ta moralna wola Boża objawiona jest w tym celu, aby każdy mógł żyć zgodnie z zasadami i standardami moralnymi zapisanymi w Biblii. Ta Biblia zawiera ogólne zasady, na których każdy może oprzeć swoje życie, jeśli chodzi o tą dziedzinę moralności czy moralnej Bożej woli. I to pierwsze, a więc ta suwerenna wola Boża i moralna wola Boża jest w Biblii objawiona. Natomiast wola Boża nie objawiona w Biblii. Ta wola Boża nie objawiona w Biblii zawiera indywidualny plan dla życia każdego chrześcijanina. Czyli nie trzeba się modlić, czy mam iść głosić Ewangelię, ale czy trzeba modlić się gdzie? Tak. Czy trzeba modlić się jak? Czy trzeba modlić się kiedy? Najlepiej być gotowy cały czas. Ale dobrze jest modlić się, Panie, kiedy, bo jeśli dowiemy się, że teraz mam iść, to dobrze jest iść właśnie teraz, a nie teraz, wykładów nie. Ale w momencie, kiedy Bóg do nas mówi, albo też Bóg może bardzo wyraźnie, bardzo precyzyjnie nam powiedzieć, idź w nocy o drugiej, nie? Tu wam podam, żebyście nie zasnęli, znowu jeden przykład. Kiedy nawróciła się moja najstarsza siostra, ona chyba była czwarta czy piąta w kolejce, jeśli chodzi o rodzeństwo, miała męża, bardzo fajnego człowieka, natomiast w momencie nawrócenia zaczął ją tam atakować i przeciwko, no bo wiadomo, on był z kościoła tego naj. No więc zaczęły się problemy. Ale Bóg sobie radzi z problemami. Ona przychodziła na modlitwy, mieliśmy codziennie o godzinie 9 wieczorem modlitwę z rodzicami. Najpierw nas było 4, potem 5, potem 6, potem 7. W gronie rodzinnym cuda przeżywaliśmy. Moja mama wtedy została uzdrowiona z choroby wieńcowej. Mój ojciec przeżył uzdrowienie z wrzodów na dwunastnicy. Zupełnie sposób taki, że wieczorem się o niego pomodliliśmy, rano wstał zupełnie zdrowy. I tak jeszcze inne rzeczy. Ale wracam do tej siostry. I ona przychodziła na te modlitwy, nie zawsze, bo jej mąż nie puszczał, mieszkała jakiś kilometr od miejsca mojego zamieszkania, gdzie były te modlitwy. No i postanowiliśmy się modlić. I któregoś dnia, kiedy jej nie było na modlitwie, zaczęliśmy o 9 wieczorem modlitwę i o godzinie 1 w nocy ja mam obraz, wizję strasznej tragedii, w której uczestniczy mój szwagier. A w tym czasie ten najstarszy brat ma słowo od Boga. Oto chcę, aby w tym domu ten grzech się skończył. Dlatego idźcie i zróbcie to, co do was należy. A ja mam obraz. I teraz zatrzymaliśmy się w tej modlitwie i zastanawiamy się, co zrobić. Pierwsza w nocy. Kiedy iść do tego domu? Ktoś tam, któryś z braci czy sióstr powiedział, no to idźcie jutro rano. Ja wewnątrz myślę sobie, to może być za późno. A mój ojciec mówi tak, idźcie teraz, a jak się będzie w tym domu paliło światło, to znaczy, że macie wchodzić, a jak się nie będzie paliło światło, to wrócicie i pójdziecie jutro rano. A jeszcze ja miałem takie spojrzenie, że ma ze mną pójść moja najmłodsza siostra. Ona miała wtedy 18 lat. No i kiedy to mój ojciec powiedział, mówię, no słuchajcie, no skoro Bóg do nas tyle powiedział, to jeszcze spędźmy chwilę czasu w modlitwie i Bóg nam precyzyjnie powie, kiedy mamy iść. I powiem wam tutaj, że to była moja niewiara. Dlaczego? Dlatego, że modliliśmy się przez chwilę i chyba znowu ten najstarszy brat mówi, że Bóg mu wyraźnie wskazuje, że mamy iść teraz. A więc o 1:30 w nocy i poszliśmy pieszo kilometr do domu mojej siostry w 1:30 w nocy. To trochę niemądre, tak po ludzku, ale Bóg mówi, idźcie teraz. Przychodzimy pod ten dom, wszyscy śpią, a światło się świeci. A więc gdybyśmy szli wtedy, kiedy mój ojciec powiedział, jeśli będzie się światło świecić, to wchodźcie, a kiedy nie, to wróćcie z powrotem. Ja nie miałem na tyle wiary, żeby w to uwierzyć. Ja myślałem, że to taki los rzucony, który ja nie chciałem tak, ale Bóg do nas przemówił, więc poszliśmy. A więc światło się świeci. Myślałem, że ktoś w tym domu nie śpi. Okazało się, że do szwagra mojego przyszedł jakiś pijany człowiek, sąsiad i chciał z nim coś tam jeszcze wypić. Mój szwagier był trzeźwy tego dnia, ale ten tam został w pokoju gościnnym na tapczanie, zasnął i mu światła nawet nie zgasili. I kiedy ja na dzwonek nacisnąłem, natychmiast wychodzi ten pijany człowiek i staje przede mną w drzwiach. I nic nie mówiąc, wyszedł obok mnie, ani dzień dobry, ani do widzenia, nic, poszedł, a za nim wychodzi nie szwagier, tylko siostra wręcz ze stojącymi na głowie włosami z wrażenia, że my o 2:30 w nocy przychodzimy. I mówię do niej tak, bo chodziło o to, że powiedziałem, że Pan Bóg sobie radzi w takich problemach. Wtedy, kiedy ten mój szwagier sprzeciwiał się siostrze, dwójka z ich trójki dzieci przez ostatnie 3 czy 4 tygodnie na przemian ciągle chorowała. Cały czas, przez dłuższy okres, dwoje z trójki dzieci chorowało. I to było zmartwienie wielkie do niej. A więc myśmy przyszli, ja mówię do mojej siostry Marysia, przyszliśmy dlatego, że Bóg powiedział, że grzech w tym domu ma się skończyć i po drugie, my dzisiaj chcemy włożyć ręce na twoją córkę i syna i Bóg je uzdrowi. Poszliśmy do ich sypialni, położyliśmy z siostrą rękę na jedno dziecko, jednym zdaniem się pomodliliśmy, na drugie dziecko jednym zdaniem się pomodliliśmy, a potem wyszedł szwagier, ja mówię, Jurek, w imieniu Jezusa Chrystusa zabraniam ci gdziekolwiek jutro wyjeżdżać, dlatego że zginiesz. Natomiast w imieniu Jezusa zapraszam cię jutro na ewangelizację do takiej sąsiedniej miejscowości. Na wiosce była ewangelizacja, na której usługiwał brat Michał Chydzik. Mówię, w imieniu Jezusa zapraszam cię, bo ja wierzę, że Bóg tam dotknie twojego serca. I poszliśmy. Wszystko, koniec. 5 minut najwyżej, może nawet to trwało 3 minuty. Następnego dnia moja siostra przybiegła do domu, do nas, tam do mnie. Przybiegła w szoku kompletnym. Z płaczem, ze śmiechem i z płaczem jednocześnie mówi tak. Po pierwsze, że dzisiaj wszystkie dzieci są zdrowe, Bóg je uzdrowił. A potem zaczęła nam opowiadać, co się zdarzyło. Mówi, jak was zobaczyłam w drzwiach, to miałam wrażenie, że wszystkie włosy mi tak dęba stoją na głowie, bo coś takiego niesamowitego przeżyłam. No ale teraz czekaliśmy na tego szwagra, co będzie, nie? I diabeł tak mi trochę mówi, a on nie przyjdzie na ewangelizację. Ale się okazało, że był na ewangelizacji. Okazało się, że jak było wezwanie do Chrystusa, to się zachował tak jak żołnierz w wojsku niemieckim. Czyli jak brat Michał zrobił wezwanie, to on... Tak, rękę do góry, a potem jak wystrzeliło nim, to był od razu z przodu sam, potem opowiadał, że nie wiedział jak, bez jego jakiegoś. A więc słowo od Boga, objawienie i słowo od Boga i zrobiliśmy to w nocy, a jednak Bóg dokonał takich niesamowitych rzeczy. A więc ta indywidualna Boża wola, indywidualny plan dla życia naszego prowadzi nas w tych takich konkretnych sytuacjach w naszym życiu. Ale podkreślę to jeszcze raz, co też wcześniej mówiłem. Jeśli nie chcemy, albo jesteśmy oporni w zastosowaniu tych prawd Bożych, które mamy objawione, czyli nie przejmuję się tym, że jak mam jakieś słabości, nie przejmuję się tym, żeby zmienić swoje postępowanie. Oczywiście tutaj Boga potrzebujemy do zmiany swojego postępowania, swojego serca. Ale jeżeli mi na tym zależy, to być może mogę nie usłyszeć Bożego głosu w tych takich konkretnych, szczegółowych sprawach. Ta indywidualna wola Boża dla każdego człowieka zmienia się, czy ulega zmianie w wyniku różnych decyzji człowieka. Co przez to chcę powiedzieć? Im bardziej jestem posłuszny, im bardziej mi zależy na tym, aby wypełnić Słowo Boże, i też wypełnić tą indywidualną Bożą wolę, to tym lepiej będę słyszał kolejne kroki, czy kolejne, no, kolejny raz, kiedy Bóg do mnie przemawia. Im mniej jestem posłuszny, to tym trudniej jest usłyszeć Boży głos w tych indywidualnych sprawach, do których Bóg nas powołuje. Tutaj mamy parę wersetów. 25 rozdział psalmu, 25 psalm, 12 werset nam mówi... Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Widzicie, tu jest mowa o bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest taką postawą serca, takim stanem serca, gdzie zawsze mówię, Boże, ja chcę poznać Twój plan, Twoją wolę. Przeciwieństwem Bożej woli jest zarozumiałość, jest pewność siebie, pewność tego, że ja wiem. Ja czasem, wybaczcie, że to powiem, ale czasem jak słucham, jak jakaś tam osoba, jak matka na przykład doradza drugiej matce, jak wychować dzieci i tak ją tam uczy, a kiedy jeszcze wiesz, że tej matce, która doradza, nie udało się, to się zastanawia, no po co w ogóle buzię otwierasz, jak sama tego nie umiałaś wprowadzić w życie. Ale my jesteśmy ekspertami w przekazywaniu innym, jak mają żyć, nie? Tak, 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 tak i tak zrób. Kiedy jeszcze mieszkałem na Śląsku, mieliśmy grupę domową, tak nawiasem mówiąc, na pierwszej grupie domowej nas było 45, a potem było trochę mniej. Ale kiedy mieliśmy grupę domową, to był taki jeden brat, który kiedy ktoś inny zadał pytanie, bo miał pytanie, choć dotyczyło to różnych spraw, to ten ktoś jeszcze nie zadał pytania, a ten już mu odpowiadał, jak ma postąpić, nie? Jak myślicie, mądre to? Ja nawet starszym zborze mówię, słuchajcie, jeśli chcesz kogokolwiek napomnieć, to nie zrób tego wcześniej niż po 2 tygodniach modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że napomnieć kogoś to każdy potrafi. Nawet nieduchowy to każdy potrafi. Wytknąć błąd każdy potrafi. Ale w napomnieniu chodzi o uratowanie, o podniesienie, o naprawienie tak naprawdę. Czyli jeśli widzę, że brat mój grzeszy, to Słowo Boże mówi co? Módl się najpierw o niego. Módl się do tak długo, aż twoje serce będzie gotowe na to, aby nawet za nim płakać, a potem użyć takich słów, aby go podnieść, a nie go napomnieniem dobić do samej podłogi. I tutaj potrzebujemy zmiany też swojego serca. Natomiast wrócę do tego fragmentu. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. I tu inne fragmenty możecie sobie w domu przeczytać. Niektóre tutaj widzę się powtarzają, ale niektóre chyba się nie powtarzają, więc... I ta indywidualna, czy nieobjawiona wola Boża w Biblii obejmuje szczególnie decyzje dotyczące takich spraw jak, bo tutaj rozpoczynam od takiego, wybór kierunku nauki, zawodu, służby, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wybór współmałżonka. To też możemy się oczywiście o to modlić, ale tutaj bym zalecał, żeby się nie ograniczyć do jednego kandydata w przypadku sióstr, dziewczyn, ale raczej być w gronie różnych ludzi, dlatego że jak się ograniczymy do jednego, który nam się spodoba tak na zewnątrz, to możemy się ograbić, tak powiem, z tego, że zobaczymy jeszcze innych, a może i lepszych do nas pasujących, czy do pasujących do naszego życia. Więc chodzi o to, żeby raczej być w gronie młodzieży, w gronie ludzi, których patrzeć można, przyglądać się. Ktoś kiedyś powiedział, że tak jak twój kandydat na męża traktuje swoją mamę, tak będzie traktował ciebie. Albo gorzej, bo szacunek dla rodziców już tak w naturze trochę mamy, nie? I dobrze jest się przyglądać, tutaj rada dla sióstr, dobrze jest się przyglądać, jak młodzi mężczyźni, młodzi chłopcy, jaki mają stosunek do swoich rodziców. Ja mam 2 córki i obydwóch zięciów wyspowiadałem porządnie. Panowie, bracia, gdybyście starali się, teraz już za późno oczywiście, ale gdybyście starali się być moimi zięciami, to byście mieli ze mną dość trudną przeprawę. Więc pierwszy przyszły zięć, jak poznał moją córkę. I wiecie, na początku to tak sobie fajnie pogadać, powygłupiać się, tak pół żartem, pół serio. Ja zauważyłem, a że ten mój zięć ma brata bliźniaka, oni obydwaj tak trochę pół żartem, pół serio na początku z tymi dziewczynami zaczęli sobie tego. Więc ja ich któregoś dnia wezwałem i mówię do nich tak: słuchajcie, bracia, ja jestem w stanie bardzo, bardzo wiele zrozumieć, bo wydaje mi się, że rozumiem trochę życie. Natomiast uważam, żeście powinni, jeśli już rozpoczęliście, rozmawiać z tymi dziewczynami, poważnie potraktować, dlatego żeby się nie zdarzyło, że w którymś momencie ty sobie odejdziesz i bardzo ją zranisz. A potem zwróciłem się do mojego przyszłego zięcia, który chodzi z moją córką, i mówię: Łukasz, jednej rzeczy, w sprawie jednej rzeczy będziesz miał ze mną do czynienia, jeśli ją zobaczę w twoim życiu. A to taka, jeśli nie będziesz szanował swojej żony, jeśli będziesz ją traktował niepoważnie. Wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale w takim przypadku będziesz miał ze mną do czynienia. No on mnie już trochę znał, bo był z Gorzowa, więc nie było problemu. Ale za 2 czy 3 dni przyszedł do mnie i mówi do mnie tak: pastorze, jeszcze nie tato, ale pastorze, ja będę płakał tylko na 3 pogrzebach. Myślę sobie, co on tu ściemnia za jakieś te głupoty mówi, nie? Będę płakał na pogrzebie mamy, taty i pastora. I w tym momencie ja wiedziałem, co on chce powiedzieć. A potem mi wyjaśnił, że to, co mu powiedziałem 2 dni temu, tak bardzo go postawiło do pionu, tak bardzo mu uświadomiło to, że przyszłe życie to nie jest zabawa, to nie jest jakaś bajka, tylko to jest po prostu życie, czasem trudne, czasem przechodzimy przez różne kłopoty i wtedy trzeba być odpowiedzialnym mężczyzną i wtedy trzeba przyjmować ciężar na swoje barki, a nie na przykład źle traktować, lekceważąco traktować swoją żonę. No jak moja starsza córka poznała chłopaka, zresztą w szkole biblijnej w Warszawie, no to też go wziąłem na rozmowę. I tutaj myślałem, że on ucieknie, bo mu to samo powiedziałem. Mówię, Kuba, ja jestem bardzo wyrozumiały, ale jeśli nie będziesz traktował swojej żony, nie dlatego, że to jest moja córka, ale jeśli nie będziesz traktował swojej żony w taki odpowiedzialny sposób, jeśli jej nie będziesz szanował, jeśli nie będziesz się liczył z jej słowem, to będziesz miał ze mną do czynienia. No się biedny tak wystraszył, że myślałem, że ucieknie, ale chwała Bogu, nie uciekł. Dzisiaj tworzą fajne małżeństwo. To tak w nawiązaniu do tej woli Bożej nieobjawionej w Biblii. No i teraz przejdziemy do tego ważnego tematu, jak Bóg przemawia do człowieka. Biblia zawiera mnóstwo przykładów, jakimi Bóg posługuje się, aby komunikować się z człowiekiem, oraz przykłady reakcji ludzi na Boży głos. I tutaj podkreślić należy, zawsze do Boga należy wybór sposobu, jakim Bóg się posłuży, aby przekazać nam swoje słowo. To, co mówiłem wcześniej. Czasem chcemy, by prorok do nas przemówił, wizja, sen. To są takie rzeczy, czy takie sposoby, w jakie byśmy chcieli, aby Bóg do nas przemawiał. Ale niech to Bóg wybiera sposoby, prawda? I tutaj pierwsze Słowo Boże, czyli to, co mówiłem przed chwilą, że Słowo Boże zostało nam dane jako ten główny sposób prowadzenia Bożego i tego Słowa potrzebujemy najbardziej. Słuchajcie, zapomnijcie o tym, że Bóg do was przemówi wtedy, kiedy nie będziecie czytać tej księgi. Zapomnij o tym, kochana siostro i bracie. Jak zostawisz tą księgę zakurzoną na jakiejś półce, a będziesz się modlić, żeby Bóg do ciebie przemówił, to zapomnij o tym, że do ciebie przemówi. Chyba, że przemówi i gruchnie, w końcu czytaj tą Biblię. A więc przez Słowo Boże Bóg do nas mówi. Tutaj parę takich przykładów. Jesteście solą ziemi. Nie ma potrzeby pytać Boga, czy jestem solą ziemi, bo jesteście. Jesteście światłością świata, prawda? Nie trzeba się modlić, Panie, uczyń mnie solą ziemi, bo to jest oczywiste. Czy mam być uległy swojej żonie, skoro jest napisane, żony, bądźcie uległe mężom swoim? Czy mam być uległy swojej żonie, ja, mąż, skoro jest napisane, żony, bądźcie uległe mężom swoim? Bo mężczyźni, bracia najczęściej mówią, to żony mają być uległe mężom swoim, nie? Bo tak jest napisane. Tak, bo to tu jest napisane nawet, nie? Oczywiście, dlatego, że jest napisane, ulegajcie jedni drugim i tu jest jeszcze coś ważniejszego. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest bardzo ważny element tej bojaźni Chrystusowej właśnie w tym wersecie zamieszczony i to na pewno nie bez powodu. Objawiona Boża wola jest w Biblii. Czytamy, że słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Jeśli tak jest, jeśli to jest prawdą, a jest to prawdą, no to przecież w tym słowie znajdę wiele, wiele, wiele wskazówek, wskazań co do mojego osobistego życia, a nawet do służby. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa wyrok sprawiedliwy. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. I bardzo lubię ten werset, chociaż już nie jestem młodzieńcem. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? pytanie. Jak gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Proste jak korkocioł. Żadnej skomplikowanej sprawy. Proste. Gdybyśmy chcieli porozmawiać na temat słowa, które jest w Biblii w greckim języku określone, w języku polskim to jest słowo, a w języku greckim są dwa słowa. A więc jest słowo logos i rema. Logos odnosi się do tego biblijnego pisanego słowa, a to słowo rema odnosi się, czy dotyczy tego słowa, które słyszymy w sercu. Czyli logos mamy tutaj objawione, nie ma żadnych problemów, żeby się z nim zapoznawać i ono jest niezmienne. Prawda jest treścią Twojego słowa, nikt tego nie zmieni, to co jest napisane. Natomiast rema to słowo, które nagle czytamy, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności, nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela naszego. Albo czytam jakikolwiek inny tekst i nagle to słowo dociera do mnie. Ja kiedyś już dawno temu głosiłem kazanie na temat pierwszych czterech wersetów Ewangelii Łukasza. A tam jest tak. Skoro już wielu podjęło się opisu tych wydarzeń, które coś tam, postanowiłem i ja, który dokładnie wszystko przebadałem, opisać ci to dostojny Teofilu, aby cię upewnić o prawdziwości nauki i coś tam, tutaj coś skróciłem więc. Ale chodzi o to, że czytając Słowo Boże, nagle dotarło do mnie, że ten ewangelista, Łukasz, był niezwykłym człowiekiem. On słyszał, że już tu, tam ludzie słyszeli Ewangelię. Skąd słyszeli? No pisali już ewangelista Marek, Mateusz, ale jeszcze niektórzy ludzie mieli wątpliwości, prawda? Mieli wątpliwości, czy rzeczywiście to jest prawda. I skoro by mieli ludzie wątpliwości, to ewangelista Łukasz postanawia, to jeszcze ja raz napiszę. Ale zanim napiszę, to muszę wszystko przebadać. Zanim to napiszę i żeby to było zapewnieniem dla tych ludzi, którzy jeszcze mają wątpliwości, to muszę to dokładnie przebadać. I tak czytając ten fragment kilka razy, pomyślałem sobie, wspaniały człowiek, ten ewangelista Łukasz, bo on nie chodził z Jezusem, nie? On nie widział tego, co Pan Jezus czynił, bo przecież nie był uczniem Pana Jezusa. I teraz musiał to zbadać, musiał to sprawdzić, musiał się o tych rzeczach przekonać i potem napisał po to, aby upewnić tego dostojnego Teofila, że on właściwie wierzy. To słowo rema pojawia się wtedy, kiedy czytamy Biblię i nagle jakiś fragment, jakiś werset albo cały fragment zostaje tak na nowo ożywiony w naszym sercu i wtedy zdarza się tak, że musimy głębiej czy więcej o nim myśleć. W ogóle to jest działanie Ducha Świętego w naszym życiu, kiedy takie słowo rema się pojawia. Tak jak wspomniałem tutaj Księgę Joba. Kiedyś Księga Joba dla mnie była takim trudnym, tak, że pomyślałem sobie, czytać to na nowo, ale kiedy któregoś razu przeczytałem 29 rozdział Księgi Joba, zacząłem zastanawiać się nad Jobem, to jest niesamowity człowiek. Tam jest między innymi napisane, on mówi o sobie, kiedy przychodziłem, wszyscy wstawali. Czytamy o tym, że kiedy rozpocząłem mówić, wszyscy kładli rękę na ustach, czy palec na ustach. A więc to świadczyło o niesamowitym namaszczeniu w życiu Joba, o Bożej takiej ręce nad życiem Joba. Ale to stało się wtedy, kiedy czytając tą księgę Joba, nagle Duch Święty coś mi odkrył, coś pokazał takiego szczególnego. A więc pierwszy sposób, w jaki Bóg do nas przemawia, to Słowo Boże i to jest najważniejszy sposób. Absolutnie nie można tego zaniedbać, bo inaczej będziemy chcieli, żeby Bóg coś do nas osobiście powiedział, a jeśli zaniedbujemy Słowo Boże, możemy nic nie usłyszeć. Drugi sposób to oczywiście wiadomo nam, że modlitwa. Bóg przemawia do nas w czasie modlitwy. Fragment, dwa wersety, kiedy Pan Jezus modlił się o kierownictwo Ojca przed powołaniem swoich uczniów, czytamy. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził 2 minuty na modlitwie. Nie, spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Tak się próbuję zastanowić nad tym, jak ta modlitwa wyglądała. Całą noc na modlitwie. A spać się chciało, nie? Ale jak się Pan Jezus modlił? Czy cały czas powtarzał i tak próbował tego Ojca swojego przekonać? Panie Jezu, Piotra absolutnie nie chcę widzieć na oczy, bo to taki... Nie. Panie, kto? Kto? Panie Ojcze, potrzebuję Twojego objawienia, kogo wybrać. Bo przecież tam wokół Jezusa chodziło dużo ludzi. Było dużo ludzi. To nie był Piotr, Jan, Jakub i tamtych jeszcze pozostałych 9. Jak myślicie, co było w sercu, o czym myślał Pan Jezus, kiedy dowiedział się też, że Judasz ma być Jego uczniem? Przecież On wiedział, że On go zdradzi, nie? Ojcze, nie tego. Tego nie. No ale Jezus się zgodził, żeby ten Judasz chodził z Nim, okradał ich tak naprawdę, a potem zdradził Jezusa. Wiedział. Ale Pan Jezus potrzebował tego objawienia od Ojca, kogo wybrać. Gdybyśmy chcieli scharakteryzować tych ludzi, tych 12 uczniów Pana Jezusa, to myślę, że niewielu z pastorów by chciało mieć takich starszych zboru narwanych jak Piotr, takich szalonych, albo takich Tomaszów jakichś niewiernych. Coś tu proponujesz, a ten mówi, a ja myślę, że nie, a ja myślę, że to szkoda czasu, a i ciągle wątpił. Może najbardziej by nam się chciało takiego Jana, który był takim milaczkiem. Wiecie, co to milaczek po czesku? To słowo czeskie. Milaczek to taki, który się tuli do drugiego, a więc potrzebuje zawsze miłości, tak? Potrzebuje, żeby go ktoś przytulił. Ten Jan, uczeń Jan był takim milaczkiem, bo czytamy o nim, że on się przytulił do piersi Jezusa. Potrzebował miłości. Ale też potem najwięcej o miłości mówił i wzywał do tego, żebyśmy chodzili i trwali w miłości i w prawdzie. To akurat ten uczeń Jan, apostoł Jan właśnie podkreśla to. Prawda i miłość. A więc w modlitwie Bóg do nas przemawia. Niedawno też słuchałem jakiegoś tam wykładu czy kazania, w którym kaznodzieja zwracał uwagę na to, że w naszych modlitwach czy w naszym w ogóle chrześcijaństwie gdzieś zatraciło się takie stwierdzenie, które jest w modlitwie pańskiej. A więc bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Panie Jezu, my się modlimy o to, o tamto. My wiemy, o co się modli, nie? Tak jak powiedziałem przed przerwą, że byłem kiedyś na modlitwie, a jeden z braci się modli. Boże, my wiemy. Ja się zastanawiam, po co się modlimy w ogóle? Jak wiemy, jak postępować? A może, nawet jeśli wydaje nam się, że wiemy, należałoby powiedzieć, Panie, niech się stanie Twoja wola. Trudno przez gardło przechodzić, bo my przecież mamy pomysły na życie, nie? My wiemy, co powinien Pan Bóg zrobić. Powinniśmy Go jakoś do tego przekonać, żeby On to, co zrobił, co my wiemy. Ale okazuje się, że w modlitwie raczej chodzi o to, żebyśmy my usłyszeli, my dowiedzieli się, co Bóg chce do nas powiedzieć, a nie my Boga przekonywali, bo my wiemy. Czyli bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja, niech się stanie według woli Twojej. A najwięcej dyskusji na ten temat było, kiedy mówiono o uzdrowieniu. A więc wolą Bożą jest uzdrowienie wszystkich. Nie trzeba się modlić, Panie, niech się stanie według Twojej woli. Różne teorie na ten temat były. Myślę, że nie warto tego dzisiaj rozwijać, ale mam taką propozycję, byście ze względu na wasze serca pokorne, a taką mam nadzieję, że takie są pokorne, modląc się, przedstawiając Bogu różne prośby, powiedzieli na końcu, Panie, wydaje mi się, że to byłoby dobre dla mnie, że tutaj bym chciał usługiwać, że w tym bym chciał być widziany czy użyteczny jakkolwiek, albo to by mi się przydało, Panie, ale według Twojej woli niech się stanie. Zgadzam się na wszystko. My mieliśmy niedawno w zborze w Gorzowie takie piękne świadectwo brata, który jest muzykiem i nagle coś się stało, że coraz z dnia na dzień przestawał słyszeć na uszy. No więc do szpitala i w tym szpitalu lekarze go zaczęli straszyć. Co jeden dzień kolejne badanie mówią, że jest źle. Jest źle i zapowiadali, że może w ogóle już nie słyszeć. I już był tydzień w tym szpitalu i w środę tak trochę był chyba nawet na Pana Boga obrażony. Mówi do Boga, no ja przecież jestem muzykiem, ja potrzebuję dobrze słyszeć, Panie Boże, proszę Ciebie. No i tak się modlił, jakby chciał Bogu rozkazać, co Pan Bóg powinien zrobić. I nagle się zorientował, myśląc tak, czy modląc się, a jakie są moje motywacje? Przemyślał tą sprawę i następnego dnia nie było lepiej, a wręcz gorzej. Lekarze jeszcze raz go postraszyli. Wieczorem w czwartek powiedział do Boga tak. Panie Boże, niezależnie od tego, co Ty zrobisz, czy będę słyszał, czy nie będę słyszał, ja chcę Tobie służyć, ile tylko potrafię. Niezależnie od tego, co zrobisz. I poszedł spać. I następnego dnia rano się obudził z takim wspaniałym słuchem, że nie trzeba było żadnej ingerencji lekarzy, niczego. I mówił to świadectwo po to, żeby wskazać na motywację naszego serca. Bo nam się czasem wydaje, to byłoby dobre, ale sprawdzajmy, jaka jest moja motywacja. Dlaczego chciałbym mieć pięknego Mercedesa? Albo dlaczego chciałbym mieć coś lepszego, fajniejsze mieszkanie? Czemu by to miało służyć? Bo jeśli tylko temu, żeby mi było lepiej na tej ziemi, to wiecie, że to jest niebezpieczne. I chwała Bogu, że Bóg nas nie obdarza wszelkimi tymi materialnymi błogosławieństwami, które nam się wydaje, żeby nam się przydały, bo byśmy od Boga odeszli. A tak Bóg nas jednak trzyma. Trzyma nas, żebyśmy cały czas byli od Niego zależni. Kiedy czytamy Biblię, to w Biblii najwięcej ludzi odeszło od Boga wtedy, kiedy im się powodziło. A najbardziej się garnęli, największe przebudzenia przychodziły wtedy, kiedy ludzie nie mieli wszystkiego, czasem cierpieli, ale się do Boga garnęli. Nie? Niedawno takie kazanie w Gorzowie miałem, które zatytułowane było tak. Niech modlitwa Twoja nie będzie ostatnią deską ratunku. Czyli jak trwoga, to do Boga. Czyli jak się wali, to trzeba się modlić. Ale jak wszystko w porządku? Spoko. Nie ma problemu, nie ma potrzeby się przejmować modlitwą. Dobrze, niech będzie wola Twoja, Panie. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale czytamy, że Bóg przemówił do starszych w Antiochii w czasie modlitwy. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł do nich Duch Święty. Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A więc w czasie modlitwy Bóg przemawia. I ja tutaj mógłbym jeszcze Wam dziesiątki różnych świadectw opowiedzieć, kiedy Bóg do mnie przemawiał właśnie w czasie modlitwy, ale tu jeszcze raz to chcę podkreślić, nie w czasie tego, chcę powiedzieć nawijania, ale to chyba niewłaściwe słowo, tego ciągłego mówienia do Boga, tylko w czasie wyciszenia się przed Bogiem i takiej decyzji, Panie, ja chcę od Ciebie słyszeć naprawdę najpiękniejsze, największe prawdy, które mnie prowadzą przez długie lata w życiu, usłyszałem od Boga, siedząc sobie wygodnie w fotelu. Ja nikogo nie zachęcam do modlitwy na kolanach. Jak ktoś chce, proszę bardzo. I czasem uklęknę, czasem w zborze, czasem w domu, ale naprawdę mówię Wam, że czasem. To nie jest często, kiedy ja klękam, ale najczęściej to siadam i właściwie codziennie siadam przed Bogiem wygodnie. Ja nie myślę, że ta postawa, jaką zajmujemy tutaj, jeśli chodzi o nasze ciało, jest najważniejsza. Najważniejsze w modlitwie jest serce i to, czy umiem oczekiwać na Boży głos. Czyli Bóg mówi w czasie modlitwy. Bóg mówi także przez rady dojrzałych chrześcijan. Ja się czasem zastanawiam, jak to niektórzy młodzi albo nowo nawróceni nie mają jakiegoś pragnienia, potrzeby, żeby skonsultować się z pastorem albo ze starszymi, co ty, bracie, myślisz o mojej służbie. Tylko od razu wiedzą, co robić. Albo z drugiej strony nic nie wiedzą. Ciągle niczego nowego nie odkryli, a więc nic nie wiedzą, co robić, ale są tacy, którzy od razu wiedzą. Nie? Niedawno miałem taką sytuację, że ktoś przyszedł do mnie i od razu mówi, co on tam będzie robił. Myślałem sobie, tak wewnątrz myślałem sobie, a może byłoby dobrze, gdybyś się poradził. Ja wziąłem przykład z mojej mamy. Ja nikomu się nie wciskam do życia, jeśli mnie nie zapyta. Dlatego też, jeśli chodzi o duszpasterstwo, to nie wiem, czy jestem dobrym przykładem, bo ja się nikomu nie wciskam. Natomiast jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać albo zapytać, co ty myślisz o mojej służbie, czy co ty myślisz o tym, czy o tamtym, to oczywiście wtedy chętnie radzę, bo wiecie, jak to jest z teściowymi, nie? Teściowe to bardzo często chcą radzić wszystkim. Kiedyś moja siostra zapytała mojej mamy: mamo, a ty dlaczego do tych naszych małżeństw się nigdy nie wtrącałaś? A mama moja odpowiedziała: no bo ja wiem, co przeżyłam w małżeństwie na początku. Ona wiedziała, jaką miała teściową. Ale dalej mama mówi tak: ale jeśli ktoś przyjdzie do mnie zapytać, oczywiście, ale nigdy nie będę się wciskać w twoje małżeństwo, bo jak potrzebujesz, to przyjdziesz i zapytasz. Ja jak to słyszałem, to sobie pomyślałem: o Boże, jaka mądrość z nieba. I ja też tak w służbie postępuję. Jak ktoś przyjdzie do mnie, zapyta, co ty myślisz o tym, to oczywiście. A jeśli ktoś, chyba że już jest taka sytuacja, że widzę, że ktoś naprawdę jest nad przepaścią, to muszę gruchnąć. Muszę powiedzieć: słuchaj, nie idź tą drogą, bo cię to zabije. Rady dojrzałych chrześcijan. Czytamy w Biblii: gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Wielu doradców. Ja zachęcam wielu chrześcijan, szczególnie młodych, żeby mieli taką co najmniej jedno, a może nawet dwie, trzy osoby, do której miałyby na tyle zaufanie, że przyjdą w swoich problemach z pytaniami zapytać: co ty, siostro, co ty, bracie, myślisz o tym? I oczywiście to trzeba mieć osoby, które potem tego pewnych tajemnic, tak powiem, nie wynoszą gdzieś dalej, ale trzymają to dla siebie, bo to obowiązuje nas tajemnica spowiedzi. Ale warto się radzić. Ja pamiętam, jak byłem nowonarodzonym człowiekiem, to co chwilę byłem u pastora i albo jakąś propozycję składałem, albo w formie pytania: co ty, bracie pastorze, myślisz o tym? I on najczęściej jakiejś fajnej rady mi udzielił. Któregoś razu w gronie nas chyba było wtedy z 6 czy 7 osób, mężczyzn nawróconych w tym samym czasie. Mówi: kto z was chciałby w najbliższą niedzielę kazanie głosić, nie? Wiecie, ja byłem bardzo gorliwy, mój brat też, więc ja go wyprzedziłem i ja. No dobrze, myślałem, że teraz pastor już na tyle wie, że już jestem duchowy, że na tym się skończy. Ale on mi mówi tak: dobrze, to proszę przygotować 10-minutowe kazanie na temat wesela baranka. A ja słucham, o czym on mi tu mówi, co to w ogóle jest? I byłem oburzony na niego, że on mi nie pozwolił sobie tematu wybrać, bo ja już wiedziałem, że Duch Święty mówi: chciałbym się czymś podzielić, co przeżywam, byłoby to wtedy łatwe. On mi zadał temat. No ludzie, w pierwszej chwili byłem na niego zły, zajęło mi to cały tydzień, żeby się do tego przygotowywać, naprawdę spociłem się bardzo, ale potem drugim razem mi dał na temat jakiegoś sądu ostatecznego czy sądu Chrystusowego, jeszcze gorzej. Trzeci raz mi znowu temat dał, a dopiero za czwartym razem mi pozwolił. Pytam: a temat? A on mówi: módl się, to ci Pan da. I tak mnie szkolił. Ale ja dzisiaj z perspektywy czasu myślę sobie, to była Boża mądrość. To było Boże prowadzenie, dlatego że wtedy by mi łatwo było powiedzieć jakieś tam kazanie, prawdopodobnie bardzo chaotyczne, na temat, który był mi bliski. Ale on mi tu zadał taki temat, gdzie ja musiałem naprawdę posiedzieć, poczytać, zastanowić się. No, wesele baranka, no ludzie, z objawienia świętego Jana. Ale w tym była mądrość. Dlatego warto czasem zapytać, co ty myślisz, co ty uważasz. Czytamy w Biblii o apostole Pawle i Tymoteuszu. Apostoł Paweł był dla Tymoteusza wspaniałym nauczycielem, ale też doradcą. Mówi do niego tak: trwaj w tym, czegoś się nauczył. A od kogo się Tymoteusz uczył? Od apostoła Pawła. A więc apostoł Paweł mówi: ja ci coś powiedziałem, ty trwaj w tym, bo to było ważne dla ciebie. Potem mówi do niego: głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas karć, grom napominaj. Bądź czujny we wszystkim. Pełnij rzetelnie swoją służbę, rozniecaj dar, pilnuj czytania, napominania i nauki. Pospolitych i babskich baśni unikaj. Wiecie, co to babskie baśnie? Czasem mężczyźni się zajmują babskimi baśniami. Nie wstydź się świadectwa. Bogaczom tego świata nakazy. To wszystko były rady dla Tymoteusza. Przekazane przez starszego wierze brata apostoła Pawła. Apostoł Piotr, kiedy głosił słowo, czytamy w Dziejach Apostolskich, że ludzie byli poruszeni do głębi i teraz szukają woli Bożej, szukają tego, co dalej mają robić. Ale co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr co im radzi? Najpierw upamiętanie chłopaki. Tam nie byli tylko chłopaki. Upamiętajcie się, a potem niech się każdy z was da ochrzcić, a potem zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Rada. Rada. My te rady czytamy w Biblii, ale w tamtym czasie oni nie mieli tego Dziejów Apostolskich, więc potrzebowali rady. Ale dziś w naszym życiu są nie mniejsze, tak powiem, wyzwania i warto się poradzić kogoś dojrzalszego. Czwarty sposób, w jaki Bóg do nas przemawia, to okoliczności. Tutaj przykład, piękny przykład, bardzo piękny fragment Słowa Bożego w pierwszej Księgi Mojżeszowej, aż 14 rozdziałów opisuje życie Józefa. Jak wiecie, starsi bracia go tam sprzedali, potem były różne historie w jego życiu się działy. A koniec był niesamowity. Wszyscy myśleli, że on nie żyje najpierw. Potem się okazało, że on żyje. A potem się okazało, że on był skierowany do tego miejsca, tam był w więzieniu nawet, po to tylko, aby się wypełniła Boża wola, prawda? Niesamowita historia, niesamowite świadectwo Słowa Bożego. Bóg tego Józefa przeprowadził przez bardzo różne okoliczności i to, co jest charakterystyczne w tych fragmentach, to Józef za każdym razem chciał się podobać Bogu. Nie walczył o siebie, ale chciał się podobać Bogu. Zamknęli go niesłusznie, no bo go żona tego pana, u którego służył, posądziła, że on tam w łóżku z nią przebywał. Niesłusznie, do więzienia skazany, ale tam w tym więzieniu wiedział, że niesłusznie. Prawdopodobnie nie mówił tego, co dzisiejsi skazani w zakładzie karnym, bo prawie wszyscy są niewinni. A Józef tam mówił, ja wiem, że jestem niewinny, ale nie trąbił wszystkim ludziom, że ja jestem niewinny. Był w tym więzieniu, potem jak może pamiętacie, tam miał dwóch kumpli, którzy mieli sen, ten sen im opowiedział. I całe to jego życie to było Boże, doskonałe prowadzenie, choć prawdopodobnie nawet Józef, nie mówiąc już o innych ludziach, nawet Józef na pewno nie wiedział, jak to się zakończy. A jak to się zakończyło? W 45 rozdziale wersety od 5 do 8 pierwszej Mojżeszowej mówią tak. Kiedy już jest to ostatnie spotkanie ze swoimi braćmi, Józef mówi tak. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów. Jego bracia musieli mówić, po co myśmy taki numer wykręcili temu młodemu? A on mówi, nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Aj, to ich zabolało, jak powiedział, żeście mnie tu sprzedali. Bo dalej mówi, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami. Wyście mnie sprzedali, a on mówi, Bóg mnie wysłał przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata głód trwa na ziemi, a jeszcze będzie przez 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu wysłali, ale Bóg. Pytanie, kto by chciał takie rzeczy przeżyć? Tą końcówkę, tak? Czy całe to życie w więzieniu posiedzieć i tak dalej, jak Józef? Ja bym nie chciał, bo to były trudne okoliczności. To nie było łatwe życie. Ale postawa Józefa jest piękna, kiedy się czyta te wersety, te rozdziały. I ten koniec jest naprawdę niesamowity. Czasem Bóg nas tak prowadzi. Ja czasem mówię, że niektóre nasze modlitwy są niebezpieczne. Nawet modlitwa o przebudzenie jest niebezpieczna. Dlaczego? Panie Boże, ja chcę przebudzenie. Okej, ale czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Za przebudzenie trzeba cenę zapłacić. To nie tak, że Panie Boże, chcę przebudzenia. Bóg już wszystko fajnie, Nie, trzeba zapłacić pewną cenę. To kosztuje. A więc okoliczności. Józef tutaj nie miał żadnego wpływu na okoliczności. Okazuje się, że były one coraz gorsze i niesprzyjające, ale to Bóg go prowadził. To był Boży plan i właśnie dzięki temu życie tysięcy ludzi zostało uratowanych w czasie tego wieloletniego głodu. Kiedy my się znajdziemy w niesprzyjających okolicznościach, to nasuwa się, wręcz się ciśnie pytanie: Boże, co się dzieje? Nie? Dlaczego? Wy jesteście młodzi, to jeszcze żadnych trudnych doświadczeń nie mieliście może, ale bywa tak, że czasem wszystko robimy, wydaje się, że naprawdę chcemy być jak najbliżej Boga i staramy się, a jednak przychodzi takie tąpnięcie: Panie Boże, dlaczego? A nie wiemy, że w niektórych przypadkach to Boża droga, Boże prowadzenie, żeby Boża chwała się w końcu objawiła. Czasem jest to w taki bardzo, bardzo naturalny sposób. Chociażby coś takiego, że jesteś gdzieś w jakimś miejscu i nagle są pewne okoliczności, wydaje się niesprzyjające, a jednak Bóg chce, żeby coś tam powiedzieć. Ja tutaj opisałem to wydarzenie, świadectwo z tymi pracownikami służby więziennej. A wcześniej, wcześniej miałem zupełnie podobną historię. To z kolei zostałem zaproszony w Gorzowie do teatru na Dzień Pracownika Socjalnego. Przez Urząd Miasta, tam pana prezydenta, więc poszedłem i znowu sobie usiadłem na samym końcu. I siedzę, jeszcze się nie rozpoczęło, a w sercu taki Boży głos: usiądź sobie bliżej. Więc sobie usiadłem, było jedno miejsce w drugim rzędzie, bezpośrednio za panią wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Ona mnie znała, Bogu dzięki, że nie wiedziała, że ja tam za nią siedzę, bo by od razu była afera, ale afera w tym sensie, że ona bardzo dużo lubiła gadać i narobiłaby szumu. No ale znowu tych oficjeli tam występuje i w pewnym momencie prowadzący mówi: a może ktoś z państwa chce coś powiedzieć? Więc ja nawet nie po schodach, tylko na tą scenę wyskoczyłem i zacząłem wszystkim tym pracownikom socjalnym, a było ich tam co najmniej ze 300, dziękować za to, że Gorzów jest takim miastem, mówię, ze względu na ilość, którą tutaj widzę, wszystkich państwa, którzy jesteście zaangażowani w pomoc ubogim. Jestem Bogu wdzięczny za to miasto, że właśnie jest tyle osób w to zaangażowanych. A potem podałem. I cieszę się z tego, dlatego że Pismo Święte mówi, Pan Jezus powiedział, że ubogich pośród siebie zawsze mieć będziecie i możecie im dobrze czynić, a więc dzisiaj widzę dowód na to, że zauważamy potrzeby innych ludzi. No i jeszcze coś tam powiedziałem. Znowu się tak zdarzyło, że byłem ostatnim przemawiającym, za co potem Bogu dziękowałem, bo już nikt inny się nie odważył wyjść. Ale brawo, nie było końca. I znowu przychodzi do mnie jakaś tam pani poseł, prezydent miasta. Dziękujemy panu. Potem była, wiadomo, ciasteczko, kawa, herbata. To każdy chciał się ze mną przywitać. A tak naprawdę to było dlatego, że zrobiłem to tak trochę świadomie, bo my się też zajmujemy ubogimi, tylko na zasadzie wolontariatu, za darmo. A oni wszyscy za to biorą pieniądze. Ale jak skończyłem, wybiegła pani wiceprzewodnicząca Rady Miasta i zaczęła o mnie opowiadać. Pomyliła, pan prezes, mówiła, ja jestem dyrektorem akcji humanitarnej, pan prezes, i zaczęła wszystkie moje zasługi wymieniać, czego ja oczywiście wolałbym, żeby nie mówiła. Ale przy okazji zrobiła wiele takiego pozytywnego szumu. No i potem miałem, gdzieś tam spotykam się w Urzędzie Miasta, idę coś załatwiać. Dzień dobry panu, dzień dobry. Wszyscy już wiedzą, kim jestem. Dzięki takiemu jednemu wydarzeniu. Jesteśmy w różnych okolicznościach i Bóg chce, abyśmy byli gotowi głosić Ewangelię, ale też przez te różne okoliczności Bóg do nas także przemawia. Dobrze, otwarte lub zamknięte drzwi. Czytamy o czymś takim w Biblii. To też, myślę, jest znany sposób, w jaki Bóg do nas przemawia, otwarte lub zamknięte drzwi, a więc idę, jeśli to i tamto się zdarzy, chociaż dobrze jest tutaj powiedzieć, że to nasze spojrzenie dobrze byłoby, gdyby było też pochodziło od Boga, nie? Ale tutaj fragment. Apostoł Paweł mówi: w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej. Jak to było? Po czym apostoł Paweł to poznał, że szeroko wrota były otwarte? Nie jest to opisane w Biblii. Ale być może wzięli tam ci telefony komórkowe i dzwonią. Pawle, apostole, przyjedź do nas, czy coś tam. No wiadomo, że wtedy nie było tych komórkowych telefonów, ale jakieś sygnały być może dochodziły i apostoł Paweł zrozumiał. Aha, czyli tam idę, bo otwarte są drzwi. My czasem idziemy tam, gdzie są drzwi zamknięte. Oczywiście ja zachęcam raczej do takiego zdecydowanego pójścia i głoszenia Ewangelii, nawet jeśli czasem są drzwi zamknięte, bo czasem chodzi o to, byśmy byli zdecydowani, byśmy byli tacy, no, jak to nazwać, nieugięci. Kiedyś ktoś o mnie powiedział, że jestem osobą, która, jeśli ją wyrzucą drzwiami, to wchodzi oknem. Kiedy jak organizowaliśmy te ewangelizacje wiejskie tam na południu Polski, w jednej miejscowości, a to była gminna miejscowość, więc taka większa, pan, który miał salę, mógł ją nam wynająć, nie chciał, nie? No ja przychodzę do niego z pismem, a on mówi mi nie. A ja stałem nad jego biurkiem. Powiedziałem już panu, że nie ma takiej szansy, absolutnie. A ja stoję i nie ruszę. On trzeci raz na mnie tam gruchnął, prawie mnie zaczął obrażać, żebym poszedł z tego jego biura. A ja stoję przy tym jego biurku i nie ruszę się. Czy się zdenerwował, czy zmiękł coś, nie wiem co na to, ale mówi, proszę daj mi pan to pismo. I wziął to pismo, podpisał. A gdybym poszedł z tego biura za pierwszym razem, to by się nic nie zdarzyło. Wydawać by się mogło, że tam były drzwi zamknięte, ale czasem, i tutaj potrzeba nam rozpoznania Bożego, czasem trzeba się tak zachować, bo są takie osoby, tacy chrześcijanie, którzy jeśli pójdzie gdzieś do urzędu coś załatwić, jakąś sprawę i go tam nie załatwią pozytywnie, to on już przez te drzwi drugi raz nie wejdzie. Ale wiecie, że ci urzędnicy się jeszcze bardziej boją niż my? To oni się jeszcze bardziej boją niż my, więc wchodzimy oczywiście pokornie, zwykle z prośbą, zwykle z jakimś dobrym słowem, ale nie ze strachem. Nie ma czego się obawiać. To są tacy sami ludzie jak my. Tutaj czytamy, kiedy apostoł Paweł pisze o swoim pragnieniu zaniesienia Ewangelii w pewne miejsca, ale drzwi były zamknięte. Czytamy Dzieje Apostolskie 16, 6 i 7 werset. Ale te zamknięte drzwi nie oznaczają automatycznie, że się rozmijajmy z Bożą wolą. Chodzi o to, żebyśmy mieli tutaj rozpoznanie. I poprzez te zamknięte drzwi Bóg kieruje naszym życiem w jednej krótkiej chwili. A więc zauważamy, nie da się nic osiągnąć, przecież nie będę wyważał drzwi, prawda? Więc idę dalej, nie? Wyrzuci mnie sąsiadka z prawej strony, to pójdę do tej po lewej stronie. Może ona będzie bardziej otwarta na przyjęcie Ewangelii. Kiedyś na jednej z ewangelizacji, to było z kolei w Sieradzu bodajże, rzuciłem hasło dla młodych ludzi, którzy tam byli, to też chyba byli studenci szkoły biblijnej, dlatego że pierwszego dnia na ewangelizacji było mało ludzi, mówię, to co zrobimy? Nikt nie rzucał pomysłu, więc ja rzuciłem pomysł. Pójdziemy jutro od rana po domach, po blokach, po mieszkaniach, będziemy indywidualnie zapraszać. Niektórzy się bali, mówią tak jak świadkowie, a co mnie to przeszkadza, czy świadkowie, czy nie świadkowie. Idziemy po domach, po mieszkaniach, nie? No i podzieliliśmy się, tak jak Pan Jezus nakazał, po dwóch i idziemy po tych domach. I w pewnej kamienicy wchodzimy na trzecie piętro i słyszymy za drzwi głos taki okropny, mąż przeklina żonę albo mężczyzna kobietę. Przeklinał ją za to, że jajka źle ugotowała. Nie wiem, czy ugotowała na twardo, a powinna na miękko, czy odwrotnie. Nieważne, ale przeklina i tam jedzie łaciną, tą taką łaciną podwórkę. A ja w tym czasie na ten dzwonek, i on tak tym gestem zamaszystym otwiera drzwi i mówi, co się dzieje? Ja mówię, przyszliśmy Pana zaprosić na spotkanie ewangelizacyjne, gdzie będziemy mówić o Jezusie, i coś tam, gdzie chciałem dalej powiedzieć, a on tam na mnie z grubej rury i mówi, Kler, to ja znam od podszewki. No i tam wypowiedział, co wiedział. mówi, że ja jestem, byłem od, przez ileś tam lat, wymienił tą liczbę lat w SB i znam kler od podszewki. Ja pozwoliłem mu się wypowiedzieć i on chce zamknąć takim znowu tym ruchem szybkim te drzwi, a ja zdążyłem powiedzieć: Bóg Pana kocha. I to słowo, to króciutkie zdanie po prostu tego człowieka wręcz powaliło. Nie fizycznie, ale powaliło go w taki sposób, że nagle on te drzwi otwiera i zaczyna zadawać ileś tam pytań. I pyta, i pyta, i pyta. A po chwili, no jak już mu tam udzieliliśmy parę odpowiedzi na pytanie, zamyka te drzwi. Już zamknął te drzwi, ale znowu, a jeszcze muszę to zapytać. I trzy razy tak zrobił. Znowu otwiera drzwi, a jeszcze mi się to przypomniało, jeszcze tutaj chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli na pytanie. A więc mieliśmy chyba z 15 minut czasu na to, żeby z nim rozmawiać o Jezusie, Ewangelii, Słowie Bożym. No a potem w końcu, jak już zamknął ten trzeci czy czwarty raz te drzwi, poszliśmy na czwarte piętro. I tam dzwonię na dzwonek, wychodzi jakaś pani, tam z nią rozmawiamy, bardzo przyjemna pani, a ten facet wziął taką małą zmiotkę, nie dużą miotę, tylko taką małą zmiotkę, wiecie, taka ręczna, jak się tak zmiata, i ta szufelkę do śmieci i całą tą klatkę schodową zamiata tą małą zmiotką. A ja patrzę z góry i nie wiedziałem, czy się śmiać. Śmiać się nie wypadało, ale myślę sobie, co ten facet robi? Przed chwilą przeklinał tą kobietę. Czyżby tyle miłości w jego serce wstąpiło? Ja miałem, nawet byłem wręcz przekonany, że ten człowiek po raz pierwszy zamiata tą klatkę schodową. I były dwa wyjaśnienia tej całej sytuacji. Albo tak mocno Bóg dotknął jego serca, że już nawet miłość jest w stosunku do jego żony, albo jeszcze chce coś więcej usłyszeć. Tak czy inaczej, coś się wydarzyło w jego życiu niesamowitego. Czasem jest tak, że wydaje się, że drzwi są zamknięte, ale chodzi o to, byśmy byli wrażliwi na to, bo być może Bóg nas albo w inne miejsce poprowadzi, tak jak apostoła Pawła, albo dalej mamy drążyć, bo tak jest Boże prowadzenie. Bóg mówi przez aniołów. Ktoś już usłyszał anioła? A mówi przez aniołów? Mówi dzisiaj też. No, anioły to istoty, których niekoniecznie musimy widzieć. W Biblii czytamy, że to usługiwanie aniołów było bardzo widoczne w życiu Pana Jezusa, w życiu innych osób. Aniołowie znani są na przykład z włamań do więzień. No, aniołowie tam się nie patyczkują. Jak trzeba się włamać do więzienia, to się włamują do więzienia. Ukazywali się różnym sługom Bożym, niosąc konkretne wskazówki, tak jak w przypadku Filipa. Pamiętacie tego Filipa, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, głosi Ewangelię w Samarii, ludzie się nawracają, demony uciekają, chorzy zostają uzdrawiani. No super! Codziennie byśmy chcieli być na takiej ewangelizacji, jak Filip w Samarii. I nagle anioł przychodzi i anioł mówi do Filipa, czytamy w Biblii: idź na drogę pustynną, gdzieś tam daleko. Niektórzy mówią, że on tam 2 tygodnie szedł. Ja nie wiem, jak daleko to jest, ale najprawdopodobniej to tam nie szedł 5 minut, tylko to musiało być kawał drogi. Idź tam na tą drogę pustynną i tak naprawdę nic więcej. Filip nie wiedział, po co tam idzie. Przychodzi do pewnego miejsca, a tam jedzie na wozie jakiś delikwent. I czyta proroka Izajasza i znowu anioł się pojawia i co? Dołącz się do niego, skocz na ten wóz, chłopcze. Filipie, skocz na ten wóz. On chyba nawet nie pytał, czy może skoczyć na ten wóz, tylko wskakuje. No i zaczyna gadać z tym Etiopczykiem. Co czytasz? No czytam Księgę Izajasza. I co, rozumiesz? A ten mówi, skądże, jak nikt mnie nie pouczył. Wyraźna deklaracja, potrzebuje nauczyciela, potrzebuje kogoś, kto by mi to objaśnił. I teraz Filip zaczyna temu jednemu człowiekowi objaśniać Ewangelię. Doszedł aż do chrztu. Niektórzy mówią, że on tam był 2 minuty na tym wozie. Ja myślę, że on tam długo jechał. Dlaczego myślę, że niektórzy mówią, że 2 minuty? Bo biorą ten przykład Filipa, że ten Etiopczyk, ten eunuch nie miał nauczania przed chrztem, A od razu go po nawróceniu ochrzcił. A kto z was wie, jak długo na tym wozie jechali? Ja myślę, że skoro doszli aż do chrztu, to on być może mu przedstawił, kim jest Jezus Chrystus. Być może mu opowiedział, jak czytać Biblię. Być może mu opowiedział o Duchu Świętym. Być może mu opowiedział, jak budować swoje życie. Być może mu opowiedział jeszcze wiele, wiele, wiele innych, a potem doszedł do chrztu, a ten Etiopczyk mówi, to co, bo to woda? Wkaczamy do wody, nie? A Filip go tylko zapytał, wierzysz? On mówi, wierzę. No to proszę bardzo, idziemy chrzest przyjmować. Nie wiemy, jak długo. To nie jest żaden argument, jak niektórzy twierdzą, że jeśli ktoś się nawróci, może być od razu tego samego dnia ochrzczony bez przygotowania. Może się tak zdarzyć. Ja nie twierdzę, że nie. Ale raczej zawsze, ja przynajmniej jestem zwolennikiem, żeby każda osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, żeby przeszła przez okres nauczania podstawowego, przynajmniej kilka prawd, żeby poznała, a potem przyjmowała przez wiary, bo niestety doświadczenia mówią, że jeśli nie ma tego takiej kolejności, to niektórzy ludzie potem gdzieś się gubią. Aniołowie mówią. Dalej Bóg przemawia przez cuda. Czym jest cud? Cud jest ponadnaturalnym zjawiskiem będącym poza zasięgiem możliwości człowieka. I o cudach czytamy w Biblii. Cuda się zdarzają w XXI wieku też. Ja widziałem parę cudów nadzwyczajnych w życiu. Kiedyś na jednej z ewangelizacji taka potężna wichura była, więc ja prowadząc tą ewangelizację, będąc odpowiedzialny za to, widząc co się dzieje, wszystkie osoby z namiotu poprosiłem, żeby każda trzymała ten słupek, taki ten, jak to się nazywa w namiocie. To namiot na 400 osób, więc takie większe słupki były. I druga osoba, żeby trzymała ten sznur, którym naciągnięty jest namiot. A wichura szalała z nie mniejszą siłą, jak mówią Dzieje Apostolskie. I za chwilę pomyślałem sobie, trzeba się pomodlić. I pomyślałem i zacząłem się modlić w imieniu Jezusa. Zgromiłem to wszystko i natychmiast była cisza. I wiecie, że w tym namiocie jeden z pastorów do dzisiaj mi mówi, pamiętasz tam w niemodlinie to? Powiedziałeś amen i cisza. Następnego dnia się dowiedzieliśmy, że w miejscowości obok był cyrk. Kilka tam zostało rannych, bo się im ten namiot cyrkowy zawalił. A myśmy doświadczyli cudu. Tak naprawdę ewidentnie cudu, że Bóg uciszył po słowie amen, krótkiej modlitwie i słowie amen, zupełna cisza i można było dalej ewangelizację prowadzić. Kiedyś też przez słowo prorocze Bóg do nas na grupie domowej powiedział, że chce uczynić cud, który w naszych oczach jest absolutnie niemożliwy. I wtedy ja z kolei miałem wizję człowieka leżącego w szpitalu w zupełnym rozkładzie jego wnętrzności, skazany już do hospicjum i potem na śmierć. I Bóg mówi, chce go uzdrowić. Widziałem tego człowieka, obraz, i następnego dnia poszliśmy go znowu z moją najmłodszą siostrą. Poszliśmy do tego szpitala. Weszliśmy na oddział, jeszcze na portierni nam mówi, tam was nie wpuszczą, bo to przecież oddział zamknięty, tam nikt poza najbliższymi nie wejdzie. A ja mówię, Bóg nas posłał, idziemy. Wchodzimy na oddział i mówię do siostry oddziałowej, tam było 5 czy 6 pielęgniarek, mówię, Bóg nas posłał, aby pomodlić się tutaj o człowieka, który ma na imię i nazwisko Ludwik Kopiec, bo Bóg go chce uzdrowić. Koniec. Przerażenie w oczach tych pielęgniarek. Jedna pani, ta oddziałowa, mówi, to idźcie, ale 5 minut tylko możecie tam być. My byliśmy tam z siostrą może z pół godziny, może 20 minut. Temu człowiekowi on już tylko nic nie mówił, tylko odpowiadał na nasze pytania jakimś tam minimalnym gestem. No więc opowiedzieliśmy my Ewangelię, pomodliliśmy się bez... I to było coś niezwykłego, bo bez żadnych emocji. Normalnie pomodliliśmy się modlitwą prostą. Boże, ten facet jest w Twoich rękach. Jeśli chcesz, dotknij go, bo Ty możesz zmartwychwstać. I poszliśmy bez żadnych emocji. Tak naprawdę niczego nie oczekując, byliśmy tylko Bogu posłuszni. I miesiąc później jechałem samochodem i zatrzymuje mnie siostra tego człowieka. Otworzyła drzwi, jeszcze nie weszła do samochodu i zaczyna mi opowiadać, co się stało. I mówi, wie pan, co się stało w naszym domu? z takim niesamowitym wzruszeniem, prawie ze łzami w oczach, a to była pani kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, opowiada nam o tym, co się stało w ich domu. Wie pan co, Ludwik, brat mój, wrócił do domu. Zupełnie zdrowy. My nie wiemy, co się stało. A potem mówi, a wie pan, co jeszcze się stało? Ten człowiek wrócił inny. Mówi, do tej pory był taki złośliwy w stosunku do mamy, do mnie, bo był starym kawalerem. Może dlatego. A teraz wrócił taki miły, taki przyjemny. Wiecie, ja siedziałem w tym samochodzie, słuchałem tego i też ze łzami w oczach słuchałem z takim podziwem dla Boga, bo co? No Bóg, to Bóg. Bóg przemawia przez cuda. No, nie będę całego tego fragmentu tutaj czytał z pierwszej Księdze Królewskiej, ale czytamy. Eliasz zawołał, Panie Boże Abrahama, Izaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i kamienie i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył Pan na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. To była konfrontacja Eliasza z 400 prorokami Baala. Niesamowita historia. Najpierw Eliasz mówi do nich, że mają wołać do tego swojego Boga. I oni wołają, krzyczą tam, biczują się. A Eliasz mówi do nich, głośniej, bo może śpi. Może się zamyślił, głośniej. A potem Eliasz, Panie Boże, niech się okaże Twoja moc. Pokaż Boże, kim Ty jesteś, nie? I okazała się Boża moc. Cud nadzwyczajny. I Bóg użył tego cudu, by przemówić do ludu, bo czytamy, gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem, halleluja, chwała Bogu. Krzyczeli, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. I Bóg przemawia przez cuda i znaki, przez nadprzyrodzone zjawiska. Sny, a to już może po przerwie, co? Mamy jeszcze sny, wizje, słyszalny głos, wewnętrzny głos. Ojej, mamy dużo. Dary Ducha Świętego, pragnienie czynienia pewnych rzeczy, potrzeby, które wymagają zaspokojenia i podsumowanie.